przedstawiciele władz, wojska, policji, straży miejskiej, panie marszałku, siostry, bracia. Takimi rzutami spróbujmy uchwycić to, co dzisiaj jest przesłaniem Pisma Świętego, które przed chwilą zostało nam odczytane, bowiem w całości, gdybyśmy się mieli nad wszystkimi aspektami zatrzymać, moglibyśmy dzisiaj nie skończyć. Przypowieść zapisana przez świętego Łukasza w 15 rozdziale uchodzi bodaj za najbardziej znaną, popularną przypowieść. Bowiem wszyscy jakoś próbujemy się wpisać w postać owego młodszego syna, zwanego niekiedy właśnie synem marnotrawnym. I tak nazywamy w ogóle tę przypowieść, jakkolwiek w rzeczywistości jest to przypowieść o miłosiernym ojcu. Na czym polegało jego miłosierdzie? Jego miłosierdzie polegało na tym, że syn, ten młodszy, zabierając połowę majątku, która ta połowa należała mu się, ale dopiero na mocy testamentu, a testament wchodzi w życie w rzeczywistości, kiedy umiera ten, który testament wystawia. Młodszy syn już za życia ojca, zabierając połowę majątku, pozbawił go środków utrzymania, jakby wystawiając go na głód, bo pozbawił go środków utrzymania i poszedł. I zmarnował to wszystko. Nie tylko materialnie, nie tylko w ten sposób, że to się da wyliczyć sumą pieniędzy, ale przede wszystkim zatracił swoją godność. Ta zatrata godności wyraża się w tym, że nie tylko udaje się na służbę do jakiegoś innego pana, ale przede wszystkim zostaje jakby zrównany ze świniami, bowiem jego utrzymaniem jest to, co jedzą świnie. W świecie semickim, w świecie arabskim do dzisiejszego dnia nie spożywa się wieprzowiny, a to znaczy, że mogło go spotkać już coś najgorszego, już więcej nic go nie mogło spotkać w tamtym świecie, w tamtej świadomości, w tamtej mentalności. I reflektuje się. A ta refleksja dotyczy nie tylko utraty majątku w wymiernej sumie, ale ta świadomość dotyczy grzechu. Grzechu. Czyli uczynionego i pomnożonego zła w tym świecie i w nim samym. Pomnożonego zła w nim samym i w całym świecie. I dlatego mówi: wstanę i pójdę i powiem: zgrzeszyłem. To zgrzeszyłem jest warunkiem przebaczenia, jest warunkiem Bożego miłosierdzia. Moi drodzy, proszę zauważyć, jak myśmy dzisiaj jakby to rozumienie miłosierdzia odwrócili. Śmiem twierdzić, że dzisiaj to Boże miłosierdzie rozumiemy jak ci polscy kibice, zwłaszcza w tym czasie, kiedy polska drużyna mecz po meczu przegrywała i w ten czas krzyczeli na ulicy: nic się nie stało, nic się nie stało. Nie stało się. Stało się coś wielkiego, przegrali. I to w tym wymiarze, o którym mówimy, nie tylko ten mecz, ale przegrali w tym sensie, że człowiek, który przegrywa, to znaczy traci na swojej godności, traci na sobie samym. I dlatego wraca. Ojciec czeka, ale on musi wrócić. A powracając do domu ojca, ojciec przywraca mu na nowo jego godność. Każe go ubrać w nowy płaszcz, założyć nowe sandały i pierścień na palec. Przywraca mu godność. Ale w tej przypowieści występuje również i drugi syn, na którego nie zwracamy uwagę. A przecież on okazał się nie być lepszym niż jego brat. Na czym polega to jakby sprzeniewierzenie się starszego syna? Polega ono na tym, że on się czuł jako wyrobnik. On za każdą pracę żądał jakby od ojca zapłaty. Ojciec mu mówi: wszystko to, co jest moje, jest twoje. Po mojej śmierci to wszystko dziedziczysz. A zatem nie pracujesz dla mnie, tylko pracujesz dla siebie, pracujesz u siebie. A on się robi niewolnikiem, on się robi, czyni się najemnikiem, za najmniejszą pracę żąda zapłaty. Wyrobnik idzie na handel z ojcem. Moi drodzy, powiedziałem, że Boże Miłosierdzie na początku mszy świętej ma właśnie ten podwójny wymiar. On, to Boże Miłosierdzie, odnosi się z jednej strony do syna marnotrawnego, do syna starszego, inaczej mówiąc, do każdego z nas. Ale ono będzie skuteczne, jeśli tak wolno powiedzieć, jeśli rzeczywiście przyjmiemy postawę tego młodszego syna, który się zreflektował i powiedział sobie: wstanę i pójdę i powiem: zgrzeszyłem. Ale to Boże Miłosierdzie odnosi się również do tych, którzy niewinnie cierpieli, którzy doznali nie z własnej winy tego sponiewierania godności. Tego sponiewierania godności. I właśnie o nich mówi Jezus Chrystus, jak już powiedziałem, zwłaszcza w 8 błogosławieństwach. Bo moi drodzy, to, czego doświadczyli, zwłaszcza tego sponiewierania w obozach koncentracyjnych, w gułagu, w różnych sytuacjach historycznych, prześladowań, terroryzmu i tak dalej, to jedynie sam Bóg może im przywrócić ich właśnie sponiewieraną godność. I dlatego muszę powiedzieć, i to jest mój jakby taki prywatny dowód na istnienie Pana Boga, że musi być Bóg. Bo tylko Bóg jest zdolny przywrócić tę właśnie sponiewieraną godność człowieka sprawiedliwego, który cierpi, który na to cierpienie ani sobie nie zasłużył, ani się do niego nie przyczynił, a mimo to padł ofiarą. Właśnie padł ofiarą złego człowieka, systemu, ale także i jakby materialnych przypadków, wypadków drogowych, klęsk żywiołowych. I gdyby nie Bóg i gdyby nie przywrócenie tej sponiewieranej godności, to nie byłoby już żadnej różnicy między ofiarą a jego katem. A jej katem. Musieliby być wszyscy zrównani. A właściwie wszyscy unicestwieni. Albo wojska, policja się włącza ze swoimi rozkazami. I moi drodzy, wszyscy byliby zrównani, a właściwie wszyscy byliby unicestwieni.
Czyli po prostu najlepiej, żeby do niego mówić.
Wszyscy byliby unicestwieni. To znaczy, że życie człowieka sprawiedliwego nie miałoby sensu. To znaczy, że życie człowieka sprawiedliwego, jego cierpienie, nie miałoby sensu. To znaczy, że życie człowieka na tym świecie byłoby czymś horrendalnym. I każdy człowiek, któremu na tym świecie, w jego życiu, tym ziemskim życiu, zależy na najmniejszym dobru i stara się to dobro czynić, ofiarą, wyrzeczeniem, troską, oddaniem, poświęceniem. Taki człowiek byłby ostatnim frajerem. Bo jedyną mądrością powinno by być to, że tak jak to robią niektórzy, wiążą się w gangi, w mafie, po to, żeby napadać, rabować i w ten sposób zapewnić sobie godne życie. Tylko gdyby wszyscy taką filozofię przyjęli, to mamy piekło do którejś potęgi już tutaj na ziemi. To jest wojna wszystkich ze wszystkimi. I czy się to tak nie dzieje na naszych oczach dzisiaj? Bośmy zapomnieli o tym odniesieniu, o tym, że możemy komuś zmarnować, sponiewierać jego godność. I to jest dzisiejsze przesłanie, moi drodzy, i tutaj żadne ideologie, żadne filozofie przez człowieka wymyślone, a gdybyśmy znali filozofię tak naprawdę dobrze, historię filozofii, to byśmy widzieli, ile obłędnych ideologii po drodze człowiek wymyślał, aby jakby usprawnić, poprawić swój los. I z tych ideologii nic nie wyszło. Bo natury przeskoczyć się nie da. Natury nie da się zreformować, jeśli tak wolno powiedzieć. Naturę trzeba odczytywać. I naturze trzeba się podporządkować. I na tym polega wolność. Właśnie na tym polega wolność. Czego nie umiał rozumieć starczy syn. Na tym polega godność syna. Czego właśnie starszy syn nie umiał zrozumieć. Zatem dzisiaj, kiedy wspominamy ofiary tych, których upamiętnia tutaj stojący pomnik, uświadamiamy sobie fundamentalną prawdę, że ostatnie słowo nie należy do niesprawiedliwości, że ostatnie słowo należy do sprawiedliwości. Że ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do życia. Że ostatnie słowo nie należy do mordercy, ale do niewinnej jego ofiary. I to trzeba bardzo mocno podkreślić, bowiem w tym wymiarze świata, w tym wymiarze życia, tu, historia mówi, że sprawiedliwości nie było, nie ma i nigdy nie będzie. I zawsze ktoś będzie padał ofiarą. Ale jednocześnie właśnie dlatego trzeba nieustannie głosić tę nadzieję, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy twierdzą, że do nich należy. I to niech będzie nie tylko przesłaniem, ale to niech będzie w nas mocą nadziei. Mocą nadziei, to znaczy tego wewnętrznego przekonania, że dzisiaj warto się trudzić, że dzisiaj warto być człowiekiem uczciwym, szlachetnym, sprawiedliwym, prawdomównym, wiernym, mimo iż to tak szalenie dużo kosztuje. Bo jutro będzie lepsze, ale tylko dzięki Bożemu miłosierdziu. Amen.